warto wiedzieć, warto posłuchać.
Witajcie, jak zwykle o tej porze zaczynamy audycję. Warto posłuchać, warto wiedzieć. Przed mikrofonem Mateusz Kołodziejczyk, audycję realizuje Damian Łyczak. Piosenka jest dobra na wszystko, tak niegdyś śpiewali starsi panowie. A skoro jest dobra na wszystko, to i warto poświęcić jej muzeum. Tak również postanowili włodarze Opola i w amfiteatrze, w którym odbywa się od roku 1963 Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, postanowiono również otworzyć Muzeum Polskiej Piosenki, do którego dziś Was zapraszam już za chwilę. Witajcie! Dziś w mojej reporterskiej wędrówce dotarłem w miejsce niezwykłe. Opole pewnie każdemu kojarzy się z polską piosenką, a polska piosenka doczekała się swojego muzeum. Dziś goszczę właśnie w tym miejscu, a gości mnie pan Mateusz Torzecki. Dzień dobry, panie Mateuszu.
Witam serdecznie.
Panie Mateuszu, to miejsce od jak dawna już istnieje?
Znajdujemy się w bardzo niezwykłej przestrzeni Muzeum Polskiej Piosenki. Oni, drodzy państwo, znajduje się dokładnie pod widownią amfiteatru, czyli tego amfiteatru, w którym od roku 1963 odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. No i sama instytucja została powołana przez miasto Opole w roku 2007. W roku 2011 natomiast nastąpiła przebudowa samego amfiteatru. To sprawiło, że pojawiła się ta przestrzeń, w której znajdujemy się właśnie w tej chwili, a samo muzeum zostało otwarte w roku 2016, więc jak łatwo policzyć, w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie, jeżeli chodzi o ten moment otwarcia dla zwiedzających.
No właśnie, rozmawiałem z panią w szatni, mówiła, że raczej weekendowo więcej ludzi macie.
To jest bardzo różne, to też zależy od miesiąca. Każdy miesiąc w instytucjach kultury to jest tak naprawdę osobna historia. Natomiast samo muzeum jest odwiedzane co roku przez około 40 tysięcy osób, więc patrząc na to, że Opole jest miastem, które liczy około 120 tysięcy mieszkańców, musimy przyznać, że jest to bardzo dobry wynik. I oczywiście są to grupy zorganizowane, które odwiedzają muzeum na przykład z całego kraju, ale także grupy szkolne czy grupy seniorów, więc jestem bardzo różnie, ponieważ w tygodniu rzeczywiście przeważają głównie grupy młodzieży, natomiast osoby indywidualne to są oczywiście głównie weekendy, długie weekendy, święta, gdy wówczas najczęściej rodzinnie grupy te mniejsze do nas przybywają, natomiast ta frekwencja jest raczej stała, bo na przestrzeni tych 10 lat zawsze około tych 40 tysięcy zwiedzających mamy.
Polska piosenka, wydawałoby się, że to lata 60., taki największy rozkwit i początek, ale przecież było dużo wcześniej, od przedwojnia tak naprawdę wszystko się zaczęło. No właśnie, co na wystawie?
To jest bardzo słuszna i bardzo dobra uwaga. My, drodzy państwo, zawsze mówiliśmy, że w roku 1918 to jest ten rok, który bierzemy za symboliczny, bo nie tak dawno, w roku 2018 obchodziliśmy stulecie niepodległości, ale także w tym roku 1918, więc również wtedy przepadało stulecie ZAIKS-u, czyli Związku Artystów i Kompozytorów Scenicznych. I rzeczywiście, tak jak rozmawialiśmy przed momentem, jeszcze w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego mówimy o takich początkach polskiej piosenki. Mamy tam przepiękne tradycje, bo w tym dwudziestoleciu międzywojennym, szczególnie chociażby do materiałów filmowych, powstawały fantastyczne piosenki, bo każdy chyba z nas kojarzy utwór Miłości wszystko wybaczy w wykonaniu Hanki Ordonówny, który z kolei powstał do filmu Szpieg w masce, czy chociażby Umówiłem się z nią na dziewiątą, czy chociażby Kołysankę, którą wszystkie mamy śpiewają swoim dzieciom, czyli Ach śpi kochanie. To są wszystko piosenki, drodzy państwo, jeszcze które znamy doskonale z dwudziestolecia międzywojennego, ale te lata 60. też są całkiem dobrym tropem, bo rzeczywiście pojawienie się czy to Międzynarodowego Festiwalu w Sopocie, czy właśnie Festiwalu w Opolu sprawiło, że tych piosenek słuchało się rzeczywiście o wiele chętniej. No i też pamiętajmy, drodzy państwo, że lata 60. to jest ten moment, kiedy grupa młodych osób, to pierwsze pokolenie wychowane już po zakończeniu II wojny światowej, zaczyna prezentować ten swój szeroko rozumiany big beat, ponieważ muzyka rockowa była określeniem przez władzę dosyć krytykowanym, więc mieliśmy big beat w Polsce, ale te piosenki rockowe z mocniejszym uderzeniem rzeczywiście zaczęły się podobać i były prezentowane zresztą z sukcesem również na deskach amfiteatru w Opolu.
No właśnie, jeśli chodzi o eksponaty, co ciekawego udało wam się zebrać? Bo na pewno do tego przede wszystkim przyjeżdżają widzowie oglądający muzeum. To ich ciekawi przede wszystkim.
Zdecydowanie eksponaty to jest jedna rzecz, natomiast my jesteśmy bardzo specyficznym muzeum, bo to, czego państwo doświadczycie w ogóle wchodząc do muzycznego muzeum u nas, to jest cisza. Ona wynika z tego, że każdy zwiedza nasze muzeum wyposażony w audioprzewodnik. Ten audioprzewodnik sprawia, że państwo sami korzystacie z treści, które chcecie usłyszeć. My oczywiście proponujemy taką chronologiczną historię od lat 20. do współczesności, chociaż będzie to bardzo trudne, żeby zapoznać się z wszystkim, ponieważ u nas ten fundament to jest ponad 200 godzin materiałów audio-wideo, które zgromadziliśmy, więc mamy tych materiałów bardzo dużo, ale oczywiście też są eksponaty i wśród tych eksponatów są zarówno kostiumy sceniczne gwiazd, czy chociażby fortepian z drugiego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Mamy także wystawy czasowe. Na tych wystawach czasowych między innymi w tej chwili pokazujemy nagrody, które są w naszych zbiorach, ale także mamy jedną wystawę czasową, która w całości poświęcona jest strojom scenicznym słynnego polskiego zespołu, który istniał ponad 55 lat i mam tutaj na myśli tercet egzotyczny.
No tak, osobiście miałem okazję panią Izabelę poznać, zresztą do tej pory mam kontakt z niemalże chyba ostatnim składem tercetu, a więc Włodkiem Lolą Krakusem, którego pozdrawiam z tego miejsca, który grał w jednym z ostatnich składów tercetu. No, zespół zasłużony dla Dolnego Śląska, dla regionu, no i dla Festiwalu Opolskiego. Zespół, który właśnie tymi strojami zasłynął i każdy festiwal, na którym pokazywał się tercet, no to było coś niezwykłego na tle każdej kapeli, która jednak starała się być brytyjsko bądź amerykańsko brzmiąca. Tercet i pani Izabela, to było coś innego. Tak jak chociażby, na przykład Violetta Villas, o której pewnie też coś w muzeum jej fani znajdą.
Oczywiście, że tak, chociażby występy jeszcze z lat 60., ale także te, które później miały miejsce. To jest oczywiście ikoniczna postać, więc nie mogło jej zabraknąć w samym muzeum i hasło jej poświęcone również w jednym z ekranów się znajduje. To jest, drodzy państwo, też rzecz, o której warto może tutaj wspomnieć. Jesteśmy muzeum, które znajduje się pod samym amfiteatrem, więc to jakby sprawia, że też mamy określone miejsce. My tego miejsca już więcej mieć nie będziemy, natomiast te 200 godzin materiałów, które mamy, o których już wspominałem, to jest pewnego rodzaju rys historyczny, który sprawia, że chcemy wskazać takie najważniejsze i najbardziej ikoniczne postaci, które były, bo jestem pewien, że gdyby samo muzeum miało na przykład 3, 4 albo 5 pięter, to bez problemu zagospodarowalibyśmy te przestrzenie, ponieważ ta historia i te ponad 100 lat polskiej piosenki. To jest historia przepiękna i pamiętajmy, że w ogóle na samym festiwalu w Opolu, to jest grupa artystów liczona w tysiącach, gdzie zapamiętaliśmy kilkasetek tak naprawdę tych artystów przez te ponad 60 lat. Natomiast bardzo wiele osób próbowało i gdyby chcieć chociażby odnotować każdą z tych postaci, no to naprawdę zabrakłoby miejsca.
Inną sprawą, o której już rozmawialiśmy, jest ta sala kinowo-koncertowa, o której, warto powiedzieć słuchaczom, bo jest to sprawa stosunkowo nowa, a zrobienie takiego pomieszczenia pod nasypem amfiteatru, niech pan powie kilka słów naszym słuchaczom na ten temat.
My, drodzy państwo, właśnie w tej chwili znajdujemy się w naszej sali kinowo-koncertowej. To jest sala, która w muzeum znajdowała się od samego początku, po tej przebudowie z roku 2011. I dlaczego ta przestrzeń jest dla samego muzeum bardzo ważna? Ponieważ z jednej strony mówiliśmy o całej machinie i o tym, jak wygląda zwiedzanie w muzeum, natomiast muzea dzisiaj to także jednostki, które edukują. My jako Muzeum Polskiej Piosenki mamy ponad 16 tematów, które są kierowane od tak naprawdę grup przedszkolnych do grup senioralnych uniwersytetów trzeciego wieku. To jest o tyle istotne, że my co roku prowadzimy około 300 lekcji bądź warsztatów muzealnych i ta przestrzeń sali kinowo-koncertowej sprawia, że jesteśmy w stanie tutaj właśnie w tej przestrzeni tego rodzaju rzeczy prowadzić, ale jednocześnie to jest też taka sala, która jest bardzo istotna dla nas z perspektyw dwóch, czyli z jednej strony pokazów filmowych, które czasami tutaj się odbywają, spotkań autorskich, które tutaj się odbywają, czy rzadziej, ale nadal także mini recitali koncertów, które od czasu do czasu również mają tutaj miejsce, ale jest też jeszcze jedna przestrzeń, która jest dla nas w muzeum bardzo istotna, ją otworzyliśmy w roku 2018 i to jest edukacyjne studio nagrań. To edukacyjne studio nagrań z kolei pozwala nam na robienie jeszcze innych warsztatów edukacyjnych dla młodych osób, ponieważ wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że słuchamy piosenek, ale niekoniecznie myślimy o tym, jak te piosenki powstają. Co musi się wydarzyć, żeby taka piosenka mogła być w studiu nagraniowym zarejestrowana. No i chociażby podczas takich zajęć jak Ale Wokale, gdzie z młodymi osobami prezentujemy im różnego rodzaju śpiew, od śpiewu alikwotowego po śpiew biały, czy chociażby growling w muzyce death metalowej czy black metalowej. Pokazujemy również, jak działa w ogóle takie studio nagraniowe, więc każdy ma szansę nagrać krótki fragment refrenu piosenki, no i realizator na przykład na zakończenie tych zajęć również prezentuje, co może się z takim ludzkim głosem wydarzyć dzisiaj w przestrzeni studia nagraniowego, jak ten głos można zmieniać, więc też jesteśmy pewni, że te osoby, które wychodzą z tego rodzaju warsztatów, no mają już troszeczkę inne wyobrażenie o tej materii, o której w muzeum opowiadamy, a oczywiście mam tutaj na myśli piosenkę. Więc te dwie przestrzenie, o których opowiadałem Państwu przed momentem, też są na pewno bardzo ważne dla samego Muzeum Polskiej Piosenki.
10 lat to już jakiś czas działalności. Z czego może być Pan najbardziej zadowolony, jeśli chodzi o ten czas?
Jesteśmy na pewno bardzo zadowoleni z tego, że udaje nam się utrzymać stałą liczbę osób zwiedzających, czyli co roku ona oscyluje w bardzo podobnych liczbach. Oczywiście nie licząc roku 2020, ten rok pandemiczny z perspektywy chociażby tego, że przez kilka miesięcy muzeum musiało być z przyczyn prawnych po prostu nieczynne, sprawiło, że ta frekwencja była ciut mniejsza. Natomiast jesteśmy też bardzo, ale to bardzo zadowoleni z wystaw czasowych, które robiliśmy przez te 10 lat, bo to były bardzo, ale to bardzo zróżnicowane wystawy, od wystaw monograficznych, które były poświęcone jednej postaci, by wymienić tutaj chociażby kilka nazwisk, takie jak Urszula Sipińska, Mieczysław Fok, czy wspomniany przed momentem tercet egzotyczny, ale robiliśmy także wystawy, które były takimi wystawami troszeczkę innymi, opowiadało o tej piosence przez trochę inny pryzmat. Na pewno to, że udało nam się zrobić kilka wystaw, które były wystawami bardziej graficznymi. Jedną z tych postaci był chociażby Zbigniew Bielak. Postać bardzo ciekawa, intrygująca, artysty, który ręcznie tworzy okładki płyt, czasami przez dziesiątki bądź setki godzin, a tworzy okładki płyt dla grup death metalowych i black metalowych na zachodzie i to są najwięksi tuzowie w ogóle w tych gatunkach muzycznych, o których wspomniałem przed momentem. I bardzo często mało kto wie, że Polak właśnie jest autorem tych okładek. To była taka wystawa, która przyciągnęła bardzo dużą grupę odbiorców z całej Polski do muzeum, co nas bardzo cieszyło, ponieważ to może dla Państwa być zaskakujące, ale czasami fani tych niszowych gatunków to są ci najwierniejsi fani. Tacy, którzy jeżdżą za swoimi idolami do bardzo różnych miejsc i próbują się przyjrzeć i zgłębić temat, który ich bardzo, to bardzo interesuje. I bardzo podobnie było, gdy robiliśmy wystawy, które zahaczały na przykład o gatunek hip-hopowy. Jedną z nich była wystawa na VI, która pokazywała gatunek polskiego hip-hopu przez pryzmat kaset magnetofonowych u progu lat 90. XX wieku, ale także taka wystawa, którą zrobiliśmy dla fantastycznego grafika Grzegorza Forina Piwnickiego. On zaczynał od właśnie muzyki hip-hopowej, chociaż ma na swoim koncie między innymi okładki dla takich artystów jak chociażby Halina Frąckowiak, czy chociażby dla takich artystów jak T-Laf, okładka do płyty Alright, która ukazuje się właśnie 13 marca tego roku. To też jeden z projektów, które Grzegorz zaprojektował. Więc to są wystawy bardzo, ale to bardzo różne. W tym roku muzeum też na przykład przygotowuje wystawę, którą pokażemy Państwu w ostatnim kwartale roku 2026, a będzie ona poświęcona Jerzemu Połomskiemu.
No właśnie, plany na przyszłość. Wystawa związana z Jerzym Połomskim. Co jeszcze?
Staramy się, drodzy Państwo, żeby zarówno oferta edukacyjna, jak i oferta wakacyjna, ale także wystawy, to były takie rzeczy, które są bardzo istotne dla samego muzeum, a jednocześnie nie są takimi rzeczami, które są powtarzalne. Czyli staramy się z tymi ofertami wychodzić do Państwa i pokazywać, że o tej piosence można mówić na bardzo różne sposoby. Jest oczywiście jeszcze część projektów, o których nie mogę zacząć opowiadać, bo są w fazie przygotowań. Natomiast gwarantuję Państwu, że te pierwsze 10 lat za moment za nami, ale z uśmiechem patrzymy na kolejne dekady i liczymy, że będą Państwo nas chętnie odwiedzać. Ja mogę tego zagwarantować z naszej strony, że będziemy starać się Państwa nieraz zaskakiwać i pokazywać spektrum tej piosenki pod bardzo, ale to bardzo różnymi aspektami, bo z jednej strony to są tekściarze, kompozytorzy, to są właśnie graficy, to są artyści, o których wspominałem, to są również autorzy teledysków, więc piosenka jako sam twór jest bardzo, ale to bardzo wdzięcznym tematem i bardzo wdzięcznym tekstem kultury, o którym można opowiadać na bardzo, ale to bardzo różne sposoby, więc liczę, że tych pomysłów nam nigdy nie zabraknie.
I tego w imieniu swoim oraz wszystkich słuchaczy Radia Kson życzę Wam na okres dalszej działalności. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Serdecznie dziękuję.
To, o czym opowiedzieliśmy, to jedynie wycinek. Po rozmowie z panem Mateuszem miałem okazję obejrzeć wystawę, a właściwie w dużej mierze jej wysłuchać, ponieważ cała wystawa obchodzona jest wraz z audio przewodnikiem, który otrzymujemy na wejściu. A naprawdę słuchać jest czego, bo muzeum ma w swoich zbiorach wiele nagrań, których w domenie publicznej nie wysłuchamy, a są tam niesamowite rodzynki nagrania, które audiofilom i miłośnikom polskiej piosenki przypadną do gustu i choćby z tego względu warto przyjechać do muzeum. Warto przyjechać również ze względu na wielkie kolekcje strojów, odznaczeń i innych rzeczy związanych właśnie z polską muzyką. Warto przyjechać w tygodniu, ponieważ w weekend, tak jak wspomniał pan Mateusz, są grupy, jest wiele ludzi. W tygodniu byłem, ludzi praktycznie nie było, mogłem na spokojnie zwiedzić i delektować się tym, co miało mi do zaoferowania Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Na dziś to tyle. Mateusz Kołodziejczyk i realizujący audycję Damian Łyczak dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia za tydzień.
Była to audycja Warto Wiedzieć, Warto Posłuchać, przygotowana przez Mateusza Kołodziejczyka.